obchodząc właśnie ten akt wdzięczności, możemy również wielbić Boga. Jednym z określeń Wieczerzy Pańskiej jest słowo Eucharystia, które w języku greckim oznacza właśnie wdzięczność. Dzisiejsze kazanie również co nieco zahacza o ten temat, dlatego chciałbym, abyśmy, no jesteśmy w okresie Wielkiego Postu w tym kalendarzu chrześcijańskim. To jest to okres przed Wielkanocą. Już niedługo przed nami jest Wielki Tydzień i Wielkanoc. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj zajrzeli do Księgi Wyjścia, rozdział 13, od wiersza 3 do 10 przeczytam. Czytam z tłumaczenia edycji świętego Pawła. Księga Wyjścia, druga Mojżeszowa, rozdział 13, od wiersza 3. Mojżesz przemówił do ludu: pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, gdzie byliście niewolnikami. Pan bowiem okazał swoją moc i wprowadził was stamtąd, dlatego macie powstrzymać się od chleba na zakwasie. Przecież dzisiaj wychodzicie w miesiącu kłosów. A gdy Pan wprowadzi was do ziemi Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Hiwitów, Jebuzytów, którą obiecał dać waszym przodkom, do ziemi płynącej mlekiem i miodem, wówczas będziecie sprawować ten obrzęd w tym właśnie miesiącu. Przez 7 dni będziesz jadł przaśny chleb, a w 7 dniu urządzisz święto dla Pana. Przaśny chleb będziesz jadł przez 7 dni. Na całym twoim obszarze nie może pojawić się ani chleb na zakwasie, ani zakwas. W tym dniu będziesz opowiadał swojemu synowi: sprawuję ten obrzęd ze względu na to, co Pan uczynił dla mnie, gdy wychodziłem z Egiptu. Stanie się to dla ciebie znakiem na twojej ręce i świadectwem pamięci między twoimi oczami, aby prawo Pana było na twoich ustach. Pan bowiem okazał swoją moc i wyprowadził cię z Egiptu. Każdego roku w wyznaczonym czasie masz przestrzegać tego przykazania. Do tego miejsca Słowo Boże. Wybrany tekst mówi o święcie Wrześników. Jest to Pascha, jedno z trzech największych świąt religii judaistycznej. W tym roku to święto jest obchodzone, akurat zbiega się z naszą Wielkanocą. Nie każdego roku tak jest, ale w tym roku tak się składa. Święto Wrześników jest obchodzone przez 7 dni w Izraelu i jest ono upamiętnieniem wyprowadzenia narodu z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Charakterystycznym dla tego święta zwyczajem jest spożywanie przaśnego chleba, niekwaszonego, inaczej maca, mówiąc po naszemu. Na pamiątkę tego, że wyjście Izraela z Egiptu odbyło się nagle i pieczony na drogę chleb nie zdążył się zakwasić. Jednak najważniejszym aspektem tego święta jest nie to, co zewnętrzne, ale wspominanie wyzwolenia. Pamięć o uwolnieniu z niewoli i również uwielbienie Boga, dziękczynienie Jemu za to, że okazał swoją dobroć, że wyprowadził swój naród z domu niewoli. Dlatego uwielbienie Boga było głównym motywem tego święta. I to święto również określało i określa do dnia dzisiejszego tożsamość tego narodu. Wszyscy wyznawcy religii judaistycznej traktują to święto jako wyjątkowe, najważniejsze. Miało być sprawowane na nieoznaczony czas. Można by powiedzieć do końca świata. Pamiętano to, co Bóg uczynił w przeszłości, wyrażając Mu wdzięczność. Jeden z wielkich filozofów polskich, Kotarbiński, Tadeusz Kotarbiński, powiedział, że przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości. My też możemy z tego wyciągać odpowiednie wnioski. Warto, abyśmy przypomnieli sobie, że Biblię zawsze czytamy w kontekście. Jaki jest kontekst tego fragmentu, który przeczytaliśmy? Naród wybrany trafił do Egiptu. Trafił tam po to, aby przetrwać. Wiemy, że za czasów biblijnego Józefa był wielki głód. I wtedy Bóg posłał właśnie tego człowieka do Egiptu, aby, oczywiście wiemy, w jakich okolicznościach to się działo, nie było to dla niego łatwe, ale Józef ufał Bogu i dzięki jego wstawiennictwu to wybawienie, to ta niewola mogła z czasem zmienić się w wybawienie. Bóg też użył Mojżesza do tego, aby wyprowadzić naród z niewoli. Minęło 430 lat od czasu, kiedy Józef poszedł, stał się niewolnikiem w obcym kraju, w Egipcie. I teraz Bóg mówi do Mojżesza, do swojego sługi, że ma wyprowadzić naród z niewoli. Wyobrażacie sobie, że Mojżesz mógł skakać z radości? Niekoniecznie. Raczej wątpił w swoje zdolności, w swoje umiejętności, bo wiedział, że ma stanąć przed faraonem. Wiedział, że może grozić mu niebezpieczeństwo. Dlatego potrzebował dużo mądrości, potrzebował pokory. I potrzebował też Bożego prowadzenia. Mojżesz potrafił dzięki temu, że był pokornym człowiekiem. Pismo Święte mówi, że był on najpokorniejszym ze wszystkich ludzi w ówczesnych jemu czasach. I dzięki temu mógł rozpoznać i odrzucić pewne kompromisy, które mogły zagrozić jemu i całemu narodowi. Potrzebował wiele odwagi, męstwa, aby sprzeciwić się samemu faraonowi. Mając na względzie nawet to, że mógłby zapłacić swoim życiem. Czytając Księgę Wyjścia, rozdziały 7 do 11, co jest właśnie kontekstem dzisiejszego naszego tekstu, dowiadujemy się o tych 10 plagach, które spadły na Egipt z powodu zatwardziałości sumienia faraona. Najpierw woda w Nilu zamieniła się w krew, co spowodowało wyginięcie ryb, nieznośny fetor w całym kraju. Potem kolejne plagi to komary, muchy, wrzody, grad, szarańcza, ciemność, pomór bydła i w końcu śmierć pierworodnych. Ten tekst poprzedzający mówi, że dopiero wtedy, gdy czwarta plaga uderzyła Faraon nieco zmiękł i zaproponował Mojżeszowi: złóżcie swoją ofiarę, ale zróbcie to w tym kraju. Jednak Mojżesz odważnie odrzucił jego propozycję. Za jakiś czas, kiedy były kolejne plagi, wtedy Faraon zaproponował: idźcie, ale nie oddalajcie się zbytnio. Mojżesz znowu odrzucił tą propozycję. Potem przyszła kolejna. Faraon powiedział: idźcie, ale niech wasze trzody i bydło zostaną w Egipcie. Chciał ich w ten sposób trzymać na swojej smyczy. Te cztery sugestie, jeszcze jedna była: idźcie, ale tylko mężczyźni. Kobiety miały zostać. Te cztery sugestie kompromisu ze strony Faraona wobec Mojżesza zostały przez tego ostatniego potraktowane jako podstęp. Bóg dał mu rozeznanie, Bóg dał mu mądrość i wiedział, Mojżesz wiedział, że musi odrzucić te propozycje, te podstępne kompromisy. Nie można było świętować prawdziwego wyzwolenia, pozostając w kraju niewoli. To przecież oczywiste. Nie można było świętować, pozostawiając kobiety i dzieci, czy nawet choćby jakieś rzeczy w kraju niewoli. To byłoby wręcz groteskowe. Mojżesz to rozeznał i odrzucił kompromisy. On był nieugięty. Był nieugięty. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dawał mu moc. Bóg udzielał mu mądrości i dawał mu moc. Mamy zapewne wiele podobnych przykładów w naszych czasach. Jednym z takich znanych, można by powiedzieć, powszechnie, globalnie ludzi, to jest, właściwie był Nelson Mandela, były prezydent RPA. Jego postawa inspiruje także mnie. Zmarł w 2013 roku, na ziemi przeżył 95 lat, z tego ponad 1/4 swego życia, bo 27 lat, spędził w więzieniu z wyroku apartheidu. Za co? Bo głosił ideę wolności, bo wierzył w równość wszystkich ludzi. I on też musiał odrzucić propozycję kompromisu, bo apartheid po kilku latach uwięzienia go zaproponował mu zwolnienie z więzienia, warunkowe zwolnienie. Pod warunkiem, że Mandela nigdy więcej nie będzie się sprzeciwiać. I on oczywiście odrzucił tą propozycję. Przetrwał w więzieniu do upadku apartheidu. I potem został wybrany przez swój naród na prezydenta RPA. I wtedy mógł świętować. Zaskoczył wszystkich, kiedy zaprosił do Pałacu Prezydenckiego prokuratora, tego, który oskarżał go i który go wtrącił do więzienia. Mógł przecież wziąć odwet. Mógł go wsadzić za kratki. Ale Mandela poczęstował go obiadem. Prokurator był w szoku. Pewnie musiał się uszczypnąć, czy przypadkiem nie śni. To był człowiek, który był nieugięty i był wierny swoim zasadom. Ale do upadku apartheidu w RPA istotnie przyczyniła się działalność pewnego muzyka. Jest taki film pod tytułem Sugar Man, który tą historię pokazuje. Tym muzykiem był Sixto Rodriguez, wybitnie uzdolniony muzycznie człowiek mieszkający na przedmieściach Detroit w Stanach Zjednoczonych. Sixto swoją muzyką budował ducha wolności i godności uciskanych w RPA ludzi. Ten film pokazuje skromnego człowieka, którego kosztem wzbogacili się inni, posuwając się do podstępu i kłamstwa, jakoby Sixto już nie żył. I kiedy ich oszustwo wyszło na jaw, wtedy Sixto otrzymał propozycję od prawników odzyskania tego, co stracił. Musiałby jednak iść do sądu. Sixto w tym czasie był już w podeszłym wieku i bardziej szanował zaciszę swego salonu, gdzie mógł z gitarą wielbić Boga, niż walczyć o sprawiedliwość na sali sądowej. On też świętował swoje dokonania. Był nieugięty. Zarówno Mandela, jak i Sugarman wykazali się nieugiętą postawą. My też możemy taką postawę wykazać. W naszych, może nie tak wielkich, jak ci wymienieni tutaj sprawach, ale na miarę naszych możliwości. Nasz tekst do tego zachęca. Wróćmy zatem do naszego tekstu. Wyzwolenie z niewoli egipskiej to analogia. Analogia do chrześcijańskiego nawrócenia. Nawrócenie to przecież diametralna zmiana życia. To odwrócenie się tyłem do poprzedniego stylu życia, które często mogło być prowadzone w grzechu, nieprawości, a zwrócenie się sercem i twarzą ku Bogu, aby szczerze pełnić Jego wolę, aby wielbić Go z całego serca. Roszczenie Boga wobec człowieka jest bezkompromisowe. Albo służymy Jemu, albo mamonie, jest powiedziane. Pan Jezus tak to określa. Ktoś powiedział, jeśli twoja religia nie zmieniła ciebie, to nie jest ona wiele warta. A Charles Spurgeon, zwany księciem kaznodziejów, zwykł mawiać tak. Każdy chrześcijanin jest albo misjonarzem, albo oszustem. Jeżeli czujemy się, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, bądźmy nieugięci. Bo życie niesie różnego rodzaju kompromisy. I bądźmy mądrzy. Szukajmy Bożej woli w pokorze, aby umieć to rozpoznać i odrzucić to, co może być potencjalnym podstępem. Wyzwolenie z niewoli grzechu powinno wywierać wpływ na otoczenie, takim jak ono jest. Najbliższa rodzina przede wszystkim, sąsiedzi nasi, znajomi, współpracownicy, a także nieznajomi, ludzie, których przypadkowo spotykamy na ulicy czy w tramwaju. Bo nawrócenia nie można ukryć. Kiedy ludzie dostrzegą to, to mogą nas pytać, co sprawiło zmianę w twoim życiu? Dlaczego jesteś inny niż pozostali? Dlaczego jesteś uczciwy czy uczciwa, chociaż nie zawsze się to opłaca? Dlaczego troszczysz się o innych, pomagasz innym, chociaż na tym tracisz? Dlaczego nie bluźnisz, chociaż wszyscy inni traktują to jak przecinek między jednym a drugim zdaniem? Przemiany życia nie da się ukryć przed otaczającym nas światem. Dlatego, jeżeli doświadczyliśmy tego, to świętujmy. Pismo Święte zachęca nas, abyśmy świętowali to, co Bóg uczynił w naszym życiu. Bo nawrócenie i zmiana, przemiana życia to nie jest nasze dzieło. To nie jest moja własna jakaś silna wola. Są ludzie, którzy mają silną wolę, ale to nie o to chodzi. Kiedy doświadczamy przemiany, tej przemiany, którą Bóg sprawia, to jest to przemiana głęboko w sercu. Świętowanie duchowego wyzwolenia powinno dokonywać się w pomnażającym się gronie następnych pokoleń. Tak jak apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: co słyszałeś ode mnie wobec świadków, przekaż zasługującym na wiarę innym ludziom, którzy też będą zdolni nauczać dalej. Mowa jest tu o czterech pokoleniach. Cztery pokolenia. I jeżeli jesteśmy wierni temu zadaniu, które jest przekazane także nam, bo apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, ale jest to słowo, które odnosi się także do nas, to będziemy doświadczać tego i będą doświadczać również inne pokolenia, na które możemy mieć wpływ. Duchowe wyzwolenie ma decydujący wpływ na całe życie człowieka nawróconego. Pytanie powinniśmy zadawać sobie: jak nawrócenie ma wpływ na moją pracę, na moje talenty, na moje mieszkanie, na inne rzeczy materialne, które posiadam, na relacje z innymi ludźmi? Powinno mieć wpływ dogłębny. Pewien człowiek, słyszałem, przyniósł do chrztu swój portfel. Wyciągnął portfel i pokazał wszystkim i powiedział: ja do chrztu idę z portfelem. Chciał przez to symbolicznie pokazać, że wszystko należy do Boga. Tak świętował swoje nawrócenie. Ale ktoś inny, pamiętam, przyszedł do mnie jeszcze jak pracowałem w innym mieście i chciał być ochrzczony, ale postawił warunek, że to ma być w nocy. I ja zapytałem: dlaczego w nocy? No, wie pastor, ja tutaj jestem znanym człowiekiem. Rzeczywiście był to znany człowiek w tym mieście, ale wstydził się swoich znajomych. No, co by powiedzieli? I jak myślicie? Nie został ochrzczony, bo po prostu nie był godny tego wyznania, tego wielkiego wyznania. To jest wielkie wyznanie. Chrzest jest wielkim wyznaniem. Oczywiście nie spławiłem go tak sobie, ale zachęcałem do tego, żeby przemyślał i żeby przygotował się do chrztu. To wyzwolenie powinno też być upamiętniane, to wyzwolenie duchowe, o którym mówimy, powinno być odświętnie obchodzone. Tak jak Bóg mówił przez Mojżesza do swojego narodu, że ma być obchodzone także w kraju płynącym mlekiem i miodem. Będąc wolnymi, Izraelici mieli pamiętać o swojej przeszłości, że przecież byli uchodźcami. Byli w obcym kraju, gdzie byli poniewierani i zhańbieni. I mieli pamiętać, że nie sobie samym, ale Bogu zawdzięczają swoją wolność i godność. I taki jest sens Paschy, inaczej święta prześników. Nie chodzi tutaj o tę macę, którą spożywają, ale chodzi o serce, chodzi o wdzięczność, chodzi o uwielbienie Boga. I chodzi też o to, aby przekazać innym pokoleniom, następnym pokoleniom, które nie były w tej niewoli, nie były tam w tym Egipcie, ale są każdy w jakiejś swojej niewoli, w jakimś swoim Egipcie. I chodzi o to, aby zaufać Bogu, który jedynie może wyzwolić. Sugeruję, by w okresie Wielkiego Postu i zbliżającego się Wielkiego Tygodnia, a także Wielkiej Nocy, świętować swoje nawrócenie. Niech to będzie święto nawrócenia każdego z nas, niezależnie od tego, kiedy się to dokonało, bo każdy mógł w innym czasie, w innym okresie, w innym dniu doświadczyć. Ale właśnie Wielkanoc jest upamiętnieniem tego, że Chrystus oddał swoje życie za nas, za każdego z nas. I gdyby nie to, to nie byłoby dla nas nadziei. Bo On wziął na siebie nasze grzechy. I dzięki temu my możemy być wolni. Pamiętajmy o tym w okresie Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy. Rzeczywistą własnością człowieka jest jego pamięć. Nikt nie może jej ukraść ani pozbawić do niej prawa. Mogą nam ukraść samochód, mogą ukraść pieniądze, mogą ukraść inne rzeczy, ale pamięci nie ukradną. Cyceron, jeden z największych filozofów starożytnych, twierdził, że historia jest mistrzowską nauczycielką życia. Uczmy się z naszej historii, z tego, co Bóg uczynił dla nas. Kiedy się nawróciliśmy i potem, kiedy doświadczaliśmy pewnych kamieni milowych, kiedy doświadczaliśmy może zwykłych, doświadczaliśmy działania Boga w zwykłych, codziennych sprawach. Warto zapamiętywać, przypominać sobie i świętować, szczególnie może te ważne wydarzenia, bo bogactwem ludzi jest ich pamięć, pamięć o tym, co Bóg uczynił dla nas. Bo pamięć to przecież tożsamość. Trzeba uczyć się ze swojej historii, a także przekazywać ją innym pokoleniom, aby wiedzieli, jakie są korzenie i komu są winni wdzięczność. Tak jak czytamy o tym w Psalmie 73, od wiersza 3. Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę i cuda, których dokonał. Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, przekazywali swym synom. Aby to poznało przyszłe pokolenie, synowie, co się narodzą, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Boga, lecz strzec Jego przykazań. Niech nam Pan Bóg w tym dopomoże. Amen.